każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Przepiękny sobotni poranek. Daniel Rutkowski, dzień dobry. Rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj gorzoscy radni w naszym studio. Sebastian Pienkowski, przewodniczący Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry,
witam.
Dobry.
Jerzy Sobolewski, przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jerzy Synowiec, Klub Radnych Kocham Gorzów.
Dzień dobry,
witam. Oraz Patryk Broszko, Gorzów Plus.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panowie sami wywołali ten temat jeszcze przed wejściem na antenę. Majówki. Dziękuję za obecność w naszym studio, bo pewnie wielu z panów było kuszonych przez rodziny, żeby już dzisiaj gdzieś wyjechać. Jakieś plany na majówkę? Może po Gorzowsku? Może tutaj w Gorzowie mają panowie jakieś pomysły, które warto zareklamować innym gorzowianom? Sebastian Pienkowski.
No ja już się tu wygadałem, że tak powiem. W grudniu na 3 dni sobie zaplanowałem wyjazd do Szklarskiej Poręby, ale już 2 i 4 do pracy. 3 święto, także pół poza Gorzowem, a pół w Gorzowie.
Pół na pół. Jerzy Synowiec?
Ja dzisiaj będę spędzał dzień najpierw na zakupach u Pintala i Wawrzynca Zielińskiego.
O nie, nie będziemy reklamować.
A potem w ogrodzie.
A potem jutro
komunia przy Łęsku, a potem na 3 dni z dzieckiem do zoo w Poznaniu i tak dalej.
Czyli można wykorzystać. Patryk Broszko?
No ja niestety z dobrodziejstwa majówki aż tak bardzo nie mogę skorzystać. Raz, że praca, akurat w moim zawodzie terminy gonią, nie wszystko udało się skończyć przed weekendem majowym, a dwa, spędzę też ten czas na nauce do ostatniego kolokwium na mojej aplikacji adwokackiej i muszę się przyłożyć, żeby mieć już święty spokój z tym. No a gdzieś tam w międzyczasie postaram się wykorzystać to na jakiś aktywny tryb typu rower, może jakieś przebieżki w końcu, bo dawno tego w moim trybie życia nie było.
Czyli trochę jak maturzysta.
No tak się trochę czuję, jeszcze muszę wytrzymać.
Powodzenia życzymy.
Nie, dziękuję.
Jerzy Sobolewski.
Majówka kojarzy się z naturą, z wyjazdami gdzieś w plener. Ja jestem zwolennikiem właśnie takiego spędzania wolnego czasu. Spędzę go w gronie przyjaciół, rodziny. Tym bardziej, że mam odwiedziny brata żony. Przyjechał do mnie Leszka, którego pozdrawiam. I myślę, że będzie piękna pogoda, zresztą tak jest zapowiadana. I razem pięknie spędzimy rodzinnie te parę dni.
Dobrze, to dziękuję za otwarcie się chociaż trochę przed mieszkańcami. Oczywiście jak spędzić majówkę, szczegóły w Radiu Gorzów, w naszych wiadomościach, także na naszych stronach internetowych państwo mogą znaleźć informacje, co ciekawego dzieje się w Gorzowie, a trochę jak zwykle się dzieje. Zanim przejdziemy do takich bardzo tematów ważnych, istotnych, to jeszcze troszeczkę tak z punktu widzenia wiosenno-majówkowego. Panowie zauważyliście, że koszenie trawy jest w Gorzowie, odbywa się w tej chwili. To jest temat, dobra, no może i taki troszeczkę błahy, ale tutaj już nieraz politycy na ten temat rozmawiali. Jerzy Synowiec.
Pamiętam, w zeszłym roku w czerwcu fotografowałem się w łanach trawy wyższych ode mnie.
Po kolana, jeszcze wyższe.
I w Gorzowie, do którego trzeba było pójść 10 tysięcy kóz, żeby było lepiej. I rzeczywiście doznałem lekkiego szoku, mało nie udaru, kiedy zobaczyłem, że w Gorzowie dziesiątki ludzi z kosami spalinowymi koszą trawę. No, zbliżamy się powoli do standardów Pełczyc i Witnicy. Super, trzymajmy tak dalej.
Ale ja dodam, że ludzie dla miasta proponowali, żeby w ogóle nie kosić, bo to podobno jest modne.
Nie, ja nie słyszałem.
Ale to ja nie pamiętam takich czasów, kiedy tak ludzie dla miasta coś takiego proponowali. Nie pamiętam.
Na Facebooku są takie
pomysły. To może 10 lat temu przez pomysł.
Patryk Broszko, zbliżamy się do standardów, czy to już są takie standardy?
Człowiekiem dla miasta.
Wielkomiejskie.
Panie redaktorze, o czym tu dyskutować? To jest, jakby nie patrzeć, obowiązek miasta. Rozpoczęliśmy koszenie najszybciej jak się dało, tak? Trzeba też mieć na uwadze, że te osoby, które koszą, te firmy, które zajmują się tym, nie pracują za darmo, więc robimy wszystko w oparciu o możliwości finansowe budżetu miasta. Jeżeli pojawiają się jakieś środki, które możemy zagospodarować na jeszcze dodatkowe koszenie w ciągu roku.
Miasto znalazło środki na pięć takich akcji.
No wie pan, patrząc na przykład na takie miasto jak Rzeszów, które robi po 7-8 akcji w roku, no to i tak nam jeszcze brakuje do tych standardów największych miast w Polsce, no ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby te standardy właśnie osiągnąć. I tyle.
Efekty widać, Jerzy Sobolewski?
To nie jest błaha sprawa, o której pan redaktor mówi, żeby...
Powiedziałem, że zdawałoby się, że to dacha.
Gorzów musi być piękny, zielony i czysty, o czym my tutaj wszyscy cały czas walczymy, bo to jest rzecz podstawowa. Jak cię widzą, tak cię piszą. I Gorzów musi do tych standardów, o których mówimy, w końcu dojrzeć. Myślę, że to nie będzie właśnie akcja jednorazowa, tak jak ostatnio było, że było raz koszenie, a potem Gorzów zarósł cały i był właśnie mało przejrzysty i mało zielony. Mam nadzieję, że teraz będzie to inaczej. I dobrze rzeczywiście, bo widzimy wszyscy, że teraz to koszenie jest wszędzie. Nie widziałam tylko tego na Wyszyńskiego, bo Wyszyńskiego w tamtym roku była strasznie zaniedbana. Mam nadzieję, że też będzie odpowiednio skoszona. I dobrze, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby w Gorzowie było ładnie, czysto, zielono i ta trawa była rzeczywiście strzyżona.
Kwestia wyważenia środków, prawda, Sebastian Pienkowski?
Znaczy my cały czas, od lat nie wykorzystujemy potencjału Gorzowa Wielkopolskiego, jeśli chodzi o nasze zasoby zieleni, bo mamy piękną zieleń, Gorzów słynie z zieleni. Niestety cały czas zaniedbaną. Żaden prezydent nie chce przeznaczyć większych środków, żeby ta pielęgnacja i utrzymanie zieleni była kolejną wizytówką i żeby to była promocja miasta przez zieleń. Niestety tak się nie dzieje. Tutaj pan wspomniał o 5 koszeniach. To jest oczywiście wszystko za mało. Uważam, że powinniśmy mniej się bawić, a więcej przeznaczyć pieniędzy na estetykę miasta, bo do ładnego miasta chcą przyjechać wszyscy, nie tylko gorzowianie, ale też turyści. Wtedy te pieniądze się zwrócą. No, myślę, że tak powinniśmy postępować. No i mam nadzieję, że w tym roku, chociaż przed wyborami, no, będzie to koszone częściej.
A co mają wybory do trawy?
No to mają, że jeżeli mieszkańcy widzą, że miasto jest zadbane, no to jest kojarzą nadzieja, te ostatnie fakty, a nie te fakty rok, dwa, trzy do przodu.
Nie chce czy nie może, bo ma na przykład ograniczenia budżetowe, panie przewodniczący.
To ja panu już mówię. Tyle środków na ulicę wpływa z rządu, których się prezydent nie spodziewał, że z tych pieniędzy, które miał zamiar wydać na przykład na Kazimierza Wielkiego, czy za chwilę na Sulęcińską, są pewne oszczędności, no bo to są środki zewnętrzne.
Gama innych
i te pieniądze na przykład można rozważyć, żeby przekazać na pielęgnację zieleni.
Zatem jest to po części jakaś tam decyzja polityczna. A czy mieszkańcy Gorzowa powinni mieć pozwolenie na używanie alkoholu na nadwarciańskich bulwarach? Patryk Broszko.
Panie redaktorze, jako jeszcze czujący się młody gorzowianin, tak, zresztą moja metryka nie wskazuje, żebym należał do seniorów, myślę, że źle się stało, że na ostatniej sesji Rady Miasta radni nie pozwolili.
Ale nie rozumiem, co do tego ma wiek.
Radni nie pozwolili, już panu zaraz powiem dlaczego.
Jest
radni
pan pełnoletni, tak?
Nie pozwolili na to, żeby procedować ten projekt uchwały. Mhm. Dlaczego mówię o wieku? Dlatego, że bardzo dużo młodych ludzi zwracało się nie tylko do mnie, ale też do innych radnych, że chcieliby, aby coś na zasadzie parku we Wrocławiu czy tego bulwaru nadwarszawskiego było takie miejsce, gdzie można spokojnie spożywać alkohol bez konieczności tłumaczenia się służbom policji, no, które, co by tu nie mówić, albo co weekend miejskie wizytują, albo straż miejska wizytują na bulwarze.
Każdy kij ma dwa końce. Pan mówi o spokojnym spożywaniu. A ostatnie efekty, czy podliczenie tego, co się wydarzyło na bulwarach warszawskich. 50 ton po jednym weekendzie śmieci zebrano.
Ale tu oczekujemy, że tych śmieci nie będzie. No, po to są kosze. Jeżeli jest ich za mało, to trzeba je dostawić. Po to są służby, które dostają pieniądze za to, żeby sprzątać Gorzów. I dlatego wydaje mi się, że ten projekt uchwały należało wprowadzić. No, szkoda, że radni tego nie zrobili, tak? Bo nie wszyscy radni, trzeba tu zauważyć, że nie wszyscy radni nie zgodzili się na to, żeby procedować ten projekt, tak? Żeby go wprowadzić do porządku obrad, bo uważają, że trzeba się zastanawiać nad tym projektem uchwały.
Część radnych mówi, że miało za mało czasu.
Ale co tu myśleć?
A może trzeba pomyśleć trochę szerzej
o centrum
miasta.
Czy pozwolić ludziom spożywać alkohol na bulwarze, czy nie? No, o czym tu jeszcze można dyskutować? Co przemyśleć? Co badać i tak dalej?
Można pójść krok dalej i zastanowić się na temat sprzedaży alkoholu w ogóle w centrum
wszyscy
miasta.
Wszyscy chodzimy, no dobrze, ale to zawsze ten projekt uchwały można zmienić i rozszerzyć, tak? Dzisiaj mamy ten zasięg bulwaru, no bo bardzo dużo imprez plenerowych dzieje się właśnie na bulwarze i należało właśnie umożliwić mieszkańcom Gorzowa swobodne spędzanie czasu, między innymi na spożywaniu tych lekkich alkoholi.
Kiedy są imprezy plenerowe, to ja widzę, że bez problemu takie rzeczy się dzieją.
No tak, ale też są, weekendy, tak? Zaczęła się wiosna, jest cieplej, ludzie spędzają czas na bulwarze, przecież to widać, tak? Setki mieszkańców Gorzowa spędza ten czas na bulwarze. Dlaczego nie usiąść z przysłowiowym piwkiem na tych schodach czy na tym bulwarze i go nie spożyć? Tak? Bez mandatu.
Właśnie mamy 50. rocznicę rewolucji majowej, studenckiej we Francji, która miała efekt promieniujący na całą Europę. Głównym hasłem, które wtedy obowiązywało, zresztą przejętym później przez inne ruchy, było zabrania się zabraniać. Ja jestem przeciwko temu, żeby czegokolwiek zabraniać. Park Róż, bulwary nad Wartą są po to, żeby ludzie tam miło spędzali czas. Tydzień temu byłem w Szczecinie nad Nawała Chorobrego, nikomu nie przeszkadzało picie piwa. Było tam dziesiątki tysięcy ludzi i wszystko było cacy. Oczywiście można powiedzieć tak, na co z tymi, którzy leżą gdzieś tam w kałuży moczu i tak dalej. To jest zupełnie inny problem. Ci ludzie piją na okrągło często od wielu miesięcy, tak, dla nich żadne godziny nie mają znaczenia i miejsce. Ich trzeba wywozić gdzieś poza miasto i tam zostawiać, żeby dojrzewali. Trzeba dbać o porządek, o czystość. Pijany, który się słania, przewraca, powinien być natychmiast usuwany. Natomiast cała reszta, czyli 98% ludzi, powinna mieć możliwość spędzania czasu tak, jak chce. Jeżeli ktoś potrzebuje wypić piwo nad Wartą, powinno się go zachęcać, a nie mu zabraniać.
No, czy zachęcać?
A dlaczego nie? Dlaczego 2%
alkohol? Tutaj pewnie wielu ekspertów miałoby różne opinie.
Ale niech się eksperci zajmą sami sobą, bo pewno wieczorem walą taką rudą wodę na myszach, czyli whisky w ilościach nieprzyzwoitych.
No. To jednak bardzo odważna i nie chciałbym propagować picia alkoholu tutaj na antenie. Rozmawiamy
o jakichś... Ale chciałem zwrócić uwagę, że klub pana radnego Synowca mimo wszystko wstrzymał się, tak? Albo był przeciwny poszerzeniu tego porządku, porządku obrad. A tutaj pan radny Synowiec mówi, że nie ma przeciwwskazań, żeby ktoś na bulwarze spożywał.
Mam jedną prośbę. Mówmy o problemach Gorzowa. Jeżeli zaczniemy za chwileczkę mówić, a ten klub to, a tamten klub to, to jak przywalę z dwururki klubowi Gorzów Plus, albo inaczej Koryto Plus, to dopiero będzie peca.
Ojoj.
Można było to uregulować, panowie, tak, na tej sesji.
Ja reguluję ruchem. Sebastian Pienkowski, proszę bardzo.
Znaczy tutaj pan radny Broszko albo nie wie, albo udaje, że nie wie, co było na konwencie. Bo na konwencie ten projekt uchwały wpłynął dzień przed sesją. Zgodnie ze statutem każdy projekt, żeby radni się zapoznali, ma wpłynąć 7 dni przed do radnego. W związku z tym konwent uznał, że nie chcemy być tak traktowani przez pana prezydenta, że nam wrzuca, nie wiem, 12 godzin przed istotny problem z punktu widzenia części radnych, wszystkich radnych. I postanowiliśmy nie wprowadzać tego do porządku obrad, ponieważ chcemy mieć czas na zapoznanie się. Więc ten aspekt przezwyciężył, a nie jakieś specjalne poglądy każdego radnego. Tutaj idea, żeby dać się napić maturzystom, no trochę mnie szokuje, tak? Czyli wrzucamy wrzutkę 5 przed 12 i mamy to uchwalić, bo maturzyści się muszą napić. No niesamowity pogląd, z którym się totalnie nie zgadzam, żeby robić jakieś wyjątki. Po pierwsze, pan prezydent obiecał, że do końca czerwca zaproponuje... Na bulwarze, z tego co pamiętam, nie. Pan prezydent zaproponuje, przynajmniej obiecał do końca czerwca, czy na sesję czerwcową, pewne rozwiązania i myślę, że takie rozwiązania powinny się wtedy tam znaleźć, a nie robić jakieś specjalne wyjątki. Do sprawy powinniśmy podejść kompleksowo. A tutaj pan radny Synowiec trochę, moim zdaniem, źle interpretuje wolność, bo dla mnie wolność to jest też również możliwość swobodnego przejścia z dziećmi po chodniku, możliwość uniknięcia, zaczepiania przez pijane osoby, proszenia, żebrania, bo to jest ograniczanie mojej wolności.
Ale ci, którzy zaczepiają,
jeżeli państwo traktujecie wolność, że wszystkim należy...
Tak to robią, nie bez względu na to, jakie jest prawo.
Ale jeżeli państwo mówicie, że wolność polega na tym, że wszystko można, no to w tym momencie, jeżeli można się wszędzie napić, wszędzie się położyć, wszędzie oddać mocz, już powiem to obrazowo, no to przepraszam bardzo, to ja jako człowiek wolny, to takie zachowania ograniczają znowu moją wolność i myślę, że większość mieszkańców Gorzowa się ze mną w tym zgodzi, więc powinniśmy podejść do tego kompromisowo. Jeżeli państwo czytali w jednej z gazet lokalnych lubuskiej pewne wywiady z osobami, które wyszły z uzależnienia, z osobami, które są w komisjach działania przeciw alkoholizmowi, one mówią jedno. Na pewno trzeba, i to wszystkie przedsiębiorcy, którzy się tam wypowiadali, oprócz oczywiście pana radnego Synowca, mówią, żeby w godzinach nocy nocnych zaprzestać, bo to od tego są restauracje i puby, a nie sklepy. I tutaj większość właściwie gorzowian mówi, nie sprzedawajmy alkoholu od 22 do 6. I to mówią też przedsiębiorcy, którzy mają sklepy. Ponieważ oni twierdzą, że w tych godzinach przychodzą tylko ci, którzy no, się później awanturują i robią problemy. Więc dla nich to nie jest żaden zysk, a dla miasta i podatników nasz, gdzie policja musi interweniować. W tym czasie ktoś może okradać mieszkanie, a my szukamy, bo to trzeba drugą stronę medalu, panie radny synowie, zauważyć, że interweniuje policja, to są podatki, a tu ktoś okrada mieszkanie i nie ma tam policji, więc to trzeba wyważyć. Ja się zgadzam z tym, że bulwar jest od tego, żeby spożyć lampkę wina. Ale czy musi to być na dole, gdzie można się utopić, można takie sytuacje trzeba przewidzieć. Jeżeli jest na górze,
kasujmy rzekę w tych godzinach.
Jeżeli jest na górze, okej. Ale ja poddaję to pod dyskusję, tak? Nie podchodźmy do tego, żebyśmy zrobili w Gorzowie 10 enklaw, gdzie będziemy mieli mnóstwo śmieci. Po prostu uczmy się i porozmawiajmy o tym, ale spokojnie, bez emocji. Dlatego ta wrzutka pana prezydenta nie spodobała się na konwencie wszystkim klubom i dlatego tak się stało, a nie dlatego, że ktoś jest przeciwny, żeby na bulwarze umożliwić picie. Będziemy o tym
jedno
dyskutować.
Zdanie, panie redaktorze. Ja rzeczywiście nie byłem na konwencie, aczkolwiek ja się wypowiadam w imieniu ludzi, którzy naprawdę zgłaszali ten problem, tak? Picie alkoholu.
Ale
na
ja się też wypowiadam, panie radny, ludzi, którzy przychodzą ze skargami, mnóstwo skarg,
panie redaktorze,
burdy i pijaństwo. Panowie, tych ludzi trzeba przyjąć pod uwagę.
Jerzy Sobolewski, proszę bardzo.
Kolega przewodniczący zapędził się troszeczkę w swoich filozoficznych rozważaniach na temat wolności. Ciężko tego słuchać. Ja uważam, że w ogóle rada, że się zajmuje tym problemem, to jest w ogóle totalne nieporozumienie.
To powinno być odgórnie, tak?
Ustawa, która weszła przez PiS, ograniczająca następne jakieś nasze swobody, jest bez sensu. Było dobrze i powinno tak być, bo przypadki picia, przypadki jakichś patologii były, są i będą. I tutaj z tym nikt sobie nie poradzi, absolutnie. I to, żeby cokolwiek zakazywać ludziom, gdzie mają spożywać alkohol, czy piwo, czy lampkę wina, to jest, uważam, że bez sensu. Także jeżeli my już mamy się tym zajmować, no bo głupawa wyszła ustawa, no to będziemy się zajmowali i najprawdopodobniej wszyscy będą za tym, żeby ten pas na bulwarze był taki jakby jakąś taką siedzibą, ostoją tej małej wolności gorzowskiej, gdzie można sobie tą lampkę wypić, bo inaczej tego sobie nie wyobrażam, żeby ktoś z radnych był przeciwko temu, żeby jeszcze całkowicie na bulwarze zakazano.
Ale ty też się wstrzymałeś.
Przestań tutaj dywagować tak, w taki ale sposób, radny, wstrzymałem. No, wstrzymałem się, kolega ci wytłumaczył przed chwilą, dlaczego się wstrzymywaliśmy, bo z proceduralnych przyczyn, a nie z przyczyn, czy to dobrze, ma być, czy ma nie być.
Czyli tak czy siak radni wrócą do tematu.
Oczywiście wrócimy i myślę, że my na pewno uchwalimy akurat tą uchwałę, będziemy za. Dobrze chociaż, że właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, że chociaż ten kawałek tam zostanie taki tutaj w Gorzowie przeznaczony na to, żeby można było swobodnie sobie tą lampkę wina wypić czy piwo wypić w momentach, kiedy człowiek rzeczywiście ma możliwość tam pospacerowania. Ale generalnie uważam, że to wszystko przez ustawę, która została wprowadzona bez sensu.
Do wiadomości zdążymy jeszcze poruszyć jeden temat. Temat, który wraca jak bumerang, kładka przez wartę. Pytaliśmy o to także mieszkańców w naszej sądzie i większość, bo 69% internautów jest nastawiona pesymistycznie. Nie wierzy po prostu, że ta kładka powstanie. 27% uważa, że miasto da sobie z tym radę. Przypomnijmy, kilka dni temu na naszej antenie prezydent Jacek Wójcicki zapowiedział, że w przyszłym roku miasto zleci wykonanie projektu budowy, a w 2020 roku wykonawca przystąpi do jego realizacji. Władze miasta zdecydowały tak, potem jak poniosły fiasko rozmów z PKP. Mówi pan prezydent, nie ma żadnej szansy na kompromis, musimy zrobić to własnym sumptem. Czy to dobra droga, własna kładka i czy rzeczywiście jest nadzieja, że ona powstanie? Jerzy Sonowiec.
Czy ona już dawno powinna powstać, ona jest potrzebna mieszkańcom.
6 lat liczą mieszkańcy.
Potrzeba szybciej przechodzić na drugi brzeg Warty. To jest oczywiste, to jest obowiązek miasta, żeby ona dawno powstała. Co oznaczają te niekończące się rozmowy z PKP? PKP robi nam prezent, miastu naszemu robi prezent za 100 kilkadziesiąt milionów złotych, remontując estakadę, dając nam perłę w koronie. A my żałujemy 1 czy 2 na zrobienie kładki. To jest kompletne nieporozumienie. Nawet gdyby było 10, to trzeba to po prostu zrobić, bo tam jest wkład 100 kilkadziesiąt, a my żałujemy dychy dla mieszkańców, nie dla PKP, bo oni tej kładki wcale nie potrzebują. No, nieważne ile. W każdym razie, to i gadanie takie, że w 19 powstanie projekt, w 20 zaczną się rozmowy, a w 38 będzie zrobiona, to jest powiedzmy przykład niemocy prezydenta i tego, że on nie rozumie pewnych rzeczy. Schodów donikąd nie potrafi zrobić, kładki nie potrafi zrobić, chodników wyprostować, ulic wyasfaltować, o czym my tu mówimy. No.
Nic się w Gorzowie nie dzieje, de facto.
Armagedon, no. Nic się nie dzieje. Uganda, no.
Ja widziałem jednak
wyremontowane.
Rady Synowiec jest niezastąpiony.
Bądźmy obiektywni, ja jednak ulicę widzę wyremontowane.
Ale jedną na 10. Jedna na 10 jest wyremontowana.
Ale są
ci, co stoją w korku na Szczecińskiej, na Walczaka i na wszystkich innych ulicach, to powiedzą, jak to wygląda. A innymi ulicami, jak się jeździ, to plomby z zębów wypadają.
W centrum miasta faktycznie ostatnio korki, ale tego mogliśmy się spodziewać. Natomiast pan prezydent tłumaczy tak. Właściwie wiceprezydent pani Surmacz tłumaczyła na naszej antenie, że te terminy są po prostu spowodowane takimi, a nie innymi procedurami. To jest przeprawa przez Wartę, zaprojektowanie której wymaga dużo, dużo czasu.
Prezydent Jędrzejczak projektował, to trzeba skorzystać z tych pomysłów.
Kładka dawno rzeczywiście powinna być wybudowana. W 2012 została zamknięta.
Tak, liczą mieszkańcy 6 lat, prawda?
Jurek, zostaw już tą Ugandę i Bangladesz.
Przejdźmy do Gorzowa,
dokładnie. Kładka dawno powinna być oczywiście wybudowana, bo przypomnę oprócz tych rzeczy, które tutaj mówiliśmy, że w 2016 w budżecie 1,5 miliona było zagwarantowane na kładkę. To pan prezydent zdjął. Nie wiem dlaczego, bo okazało się, że...
Bo kolejną część miało dorzucić PKP, które nie dorzuciło.
Chwileczkę.
No,
kolega.
Kolega. Tak. A ile? To jest na zawarciu, więc doskonale wiem, jak się rozkładała.
Okej,
okay,
to nie trzeba było czekać, aż PKP, jeżeli ktoś dołożyć, nie potrafi rozmawiać z PKP, no to powinien, tak jak tutaj była mowa o tym, że trzeba było te pieniądze znaleźć, po prostu zrobić.
Wiceprezydent był prezydent Marcinkiewicz.
Ale ja przepraszam,
tak?
Czy Gorzów Plus to tak dyskutuje w taki sposób, czy można powiedzieć.
Panowie, przecież wasz wiceprezydent był wtedy.
A, żebyście się nie
doszekali. W każdym razie, ile będzie kosztować kładka, to jeszcze nie wiemy.
Kolega rzeczywiście musi pouczyć się troszeczkę do tych swoich egzaminów z kolokwium, czy co ty tam masz na tych studiach swoich. Troszeczkę z kultury takiej jeszcze osobistej powinieneś troszeczkę też tam poczytać te wiadomości, bo przerywasz za każdym razem. Jak rozmawiamy.
Ale za chwileczkę Patryk Groszko będzie miał swoją okazję wytłumaczyć swoje argumenty. Jerzy Sobolewski, proszę.
Powtarzam, kładka powinna być już dawno zrobiona, bo jest absolutnie potrzebna. Mamy tyle imprez przecież. I koniec, to tu nie ma co dyskutować. I myślę, że nie wiem, w tym roku budżetowym również wystąpimy, bo praktycznie my co roku w swoich propozycjach również proponujemy, czy dajemy propozycję, żeby ta kładka była zrobiona jakoś, nigdy nie została wpisana do budżetu. Mam nadzieję, że po tych takich rzeczywiście wszystkich dyskusjach, dywagacjach, o których już gorzowianie mówią praktycznie codziennie, że te pieniądze się po prostu na kładkę znajdą. Nasze pieniądze, nie czekając na jakieś tam dofinansowania.
Patryk Braszko.
Ja wiem, że to jest denerwujące i wkurzające, że nie można zrobić tej kładki w ciągu jednego roku, dwóch czy trzech, no ale od odpowiedzialnej władzy, tutaj władz miasta, wymaga się, aby przeprowadzić taką inwestycję w miarę możliwości z jak najmniejszym obciążeniem budżetu miasta. A co za tym idzie? Miasto negocjowało, traktowało z właścicielem kładki, czyli PKP. Mhm. Wychodziliśmy z założenia, że skoro są w stanie wydać 100 parę milionów na estakadę, to nie będzie dla nich problemu, żeby wydać 3 do 5 wtedy, bo tyle wtedy kosztowała kładka, milionów złotych właśnie na remont tej przeprawy na moście kolejowym. Jeżeli niestety te negocjacje skończyły się fiaskiem, upadły i w związku z tym miasto przychodzi do sfinansowania swojej inwestycji w całości, tak? No nie można wymagać, żebyśmy wychodzili przed szereg, finansowali wszystko sami, a później by się zarzucało miastu, że przecież można było się dogadać z PKP i zaoszczędzić połowę tej kwoty.
Tylko czy nie trzeba było rozmawiać latami? Może wystarczyły miesiące po prostu i odpowiedź z PKP byłaby dokładnie taka sama.
Ja powiem panu szczerze, ja nie wiem, jak wcześniej rozmawiali ludzie, którzy byli wiceprezydentami jeszcze za czasów prezydentury pana prezydenta Jędrzejczaka, tak? Wiem, jak to się toczyło, jeżeli chodzi o prezydenturę pana Wójcickiego, bo wielokrotnie interpelowałem w tej sprawie, bo jestem mieszkańcem Zawarcia. Wielokrotnie słyszałem informację, że potrzebujemy tej kładki i nigdy nikomu nie obiecałem, że ta kładka powstanie właśnie ze względu na to, że jest ona własnością PKP. Dzisiaj, jeżeli wiemy, że te negocjacje zakończyły się niczym, fiaskiem, to przechodzimy do sfinansowania jej w całości z budżetu miasta.
I pan należy do tej części mieszkańców, która wierzy, że 2020 rok to jest ten moment, kiedy przejdziemy przez kładkę?
Czy patrząc na te inwestycje, które zostały obiecane i zrealizowane, to mam uzasadnione przypuszczenia, że będzie ta kładka?
Że będzie.
Chyba raczej na pewno tak, krótko mówiąc.
Chyba raczej na pewno tak.
Sebastian Pienkowski.
Znaczy tutaj pan radny nie dodał, że pan prezydent liczy na 50% z rządu, żeby ta
tego nie wiedziałem,
powstała.
Ale cała siła w odpowiedniej pani
kolejna
minister.
Kolejna informacja,
to jest jedna z opcji,
nie wiedział.
Tak. To jest jedna z takich opcji. Tak.
Więc tutaj kładka powstanie pod pewnymi warunkami. Trzeba znowu lobbować za dofinansowaniem z rządu, co oczywiście nie jest proste. Ale tutaj wszystko panowie już prawie powiedzieli, to ja tylko dodam, że takie sztandarowe obietnice prezydenta, które nie zostały do tym otrzymane, to już pan radny tu wspomniał, schody donikąd, ale mnie bulwersuje również oprócz kładki te alejki na Marcinkowskiego. Przecież dzięki temu pan prezydent wygrał wybory, że tam właśnie się została cała afera. I co 4 lata mija i nawet takiego małego skrawka nie udało się zrobić.
No to jest taki skansen dla piętaszków i dla dreszczy. Oni tam się gromadzą i tego nie wolno ruszać w ogóle.
A, to nie wiedziałem. No, jeżeli chodzi o ojców alejek, jest dużo więcej. No, proszę wymienić chociażby panią radną Bejnar-Bejnarowicz, tak, przewodniczącą Ludzi dla Miasta,
o grupie, która,
która zapowiadała zmiany na tych alejkach, a one nie nastąpiły do dnia dzisiejszego i najprawdopodobniej nie nastąpią.
No, ale to nie jest wina rady, no litość boską. No.
Tam,
tam
zaczynała.
Urwał ze smyczy i sam robi co chce. No.
W drugiej części naszego programu porozmawiamy o gorzowskich drogach, także o gorzowskich uczelniach. Wracamy po wiadomości.
Myślę, że słuchalność wraca.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Powracamy do naszej dyskusji. Przypomnijmy, gorzowscy radni dzisiaj w studiu Radia Gorzów, przewodniczący Gorzowskiej Rady Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy po przerwie. Jerzy Sobolewski, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, Jerzy Synowiec, Kocham Gorzów oraz Patryk Broszko, Gorzów Plus. Dużo tematów poruszyliśmy, również i majówkowych, ale teraz temat związany mocno z przyszłością Gorzowa, bo tak właściwie twierdzą wszyscy. Chodzi o akademickość Gorzowa. Zacznijmy od informacji, że miasto kupi od Akademii imienia Jakuba Sparadyża budynek przy ulicy Myśliborskiej. Zdecydowali miejscy radni. Nie było głosów sprzeciwu, były głosy... byli radni, którzy nie podjęli głosu w tej sprawie, o tak powiedzmy. Na decyzję, jak mówi miasto, skorzysta, jak twierdzi władze miasta, jak twierdzą, skorzysta także właśnie miasto, oszczędzając na opłatach związanych z najmem tej nieruchomości, a ponad 600 tysięcy złotych brutto rocznie. To są takie szacunki. Ale ile skorzysta z tego uczelnia? Jak uczelnia będzie... może nie rozliczana, bo to jest brzydkie słowo, ale monitorowana z efektów, czy te środki rzeczywiście pójdą na ten cel, który, na który zostały przeznaczone, czyli między innymi przejęcie zamiejscowego tutaj Wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego. To są pytania, które kierujemy do władz miasta, ale także do gorzowskich radnych. Sebastian Pienkowski, zaczniemy od pana tą część.
Ja jestem content, że nie było radnego, który się sprzeciwił, czyli po tej sesji widać, że wszystkim radnym zależy na akademickości, tylko no, są pewne szczegóły może, które nas różnią. Tutaj jednak uważam, że jest presja czasu i mamy niedużo czasu, żeby spełnić te standardy. W związku z tym ta dyskusja oczywiście jest potrzebna, ale też potrzebne są decyzje, bo bez pieniędzy nic się nie zrobi. I ja cały czas wierzę, że dzięki temu, że wspomagamy Akademię, ta Akademia rzeczywiście spełni warunki i będzie pełnoprawną Akademią za ten czas, za którym ma być.
A może łatwiej byłoby po prostu przeznaczyć, nie wiem, 5 milionów z budżetu miasta, 6 milionów.
To znaczy, z tego co wiem od prezydenta i pani skarbnik, to nie jest takie proste, bo tam jest procent wydatków bieżących innych i szukano sposobu, jak wzmocnić. Oczywiście ten sposób znaleziono, ale on nie jest jakby samym dofinansowaniem. On również, tak jak wspomniał pan prezydent na sesji, jest, ta inwestycja się zwraca. Tak? My 600 tysięcy rocznie płaciliśmy Akademii, a teraz po 9 latach tak naprawdę te pieniądze się zwrócą, tak? Bo nie będziemy tych pieniędzy już wydawać na najmowanie tych pomieszczeń. Także tutaj myślę, że taka synergia została zrobiona. Tu część radnych postuluje o sesję. Jeżeli wpłynie wniosek, oczywiście taką sesję zwołamy. Będziemy dyskutować.
Sesja na temat akademickości ogólnie, tak? Bo i zamiejscowy wydział AWF ma być tam omawiany.
Ale mówię, no szkoda by było tej szansy, jeżeli specustawa powstała, jeżeli mamy takie możliwości. Zwłaszcza, że te dysproporcje, ja to mówiłem na sesji na południe województwa od 2007 samorząd województwa przekazał prawie 270 80 milionów na te uczelnie, obie, które teraz już są jedną, czyli się skonsolidowały, a na nasze 22 równo na AWF i 22 na PWSZ i Akademia, czyli bardzo dużo mniej tych środków, bo 280 a 44 miliony, no to jest olbrzymia dysproporcja, więc tutaj prośba do samorządu wojewódzkiego, żeby jednak te proporcje były dużo bliższe, żeby te nożyce się tak nie rozchodziły, bo te dwa miasta, czyli Gorzów i Zielona Góra, powinny mieć silne uczelnie.
A co z potrzebami zamiejscowego wydziału AWF-u?
No tutaj pan prezydent jest umówiony na rozmowy. Zobaczymy, w jakim kierunku idzie. Ja nie mam takiej wiedzy dokładnej, czy tam będzie AWF w tej sytuacji, w której jest, w ten sam sposób funkcjonował, czy w jakiś inny, mniej prestiżowy, czyli mniej studentów i tak dalej. Myślę, że te rozmowy to wyjaśnią. Prezydent obiecał, że radni taką informację po tych rozmowach otrzymają. Mhm.
Tylko czy uczelnia odkryje karty?
No nie, no musi, bo jeżeli chce dofinansowanie z miasta, to musi uczciwie podejść do problemu. No inaczej ja nie widzę możliwości dofinansować, jeżeli ktoś będzie coś ukrywał.
Jerzy Sonowiec.
Wszyscy rozumni ludzie w Gorzowie są za tym, żeby wspierać i Akademię Jakuba Sparadyża i AWF. Problem jest w tym, że zaczęto jakby różnicować te uczelnie, jednej bardziej pomagać, drugiej mniej, krytykować. To jest niewłaściwa droga. Powinno się pomagać w miarę możliwości obu tym uczelniom. Wprawdzie Akademia Jakuba Sparadyża jest bardziej gorzowska, ja to rozumiem, ale z kolei AWF ma historię liczącą kilkadziesiąt lat i 1/3 radnych w Radzie Miasta to są absolwenci tejże uczelni. Ja myślę, że trzeba pomagać po to, żeby w przyszłości je połączyć i utworzyć jeden silny ośrodek akademicki. Nie udawajmy, że można to zrobić inaczej, bo jeżeli będziemy wspierali bardziej jedną uczelnię, to przyjdzie nowa władza i zacznie wspierać tamtą i będzie się ta sytuacja dalej zaogniała. Zawsze byliśmy jako radni za tym, żeby pomagać. Jak trzeba było pomóc jednej czy drugiej uczelni, podnosiliśmy ręce do góry. Teraz po raz pierwszy nie było wprawdzie sprzeciwów, ale było dużo głosów wstrzymujących się. To władze miasta powinny wziąć pod uwagę, że pomagać tak, ale też w odpowiedni sposób. A nie bawić się w dewelopera, który skupuje rozmaite nieruchomości i wyprowadza wydziały Urzędu Miasta gdzieś poza centrum. Ja jestem przeciwko temu akurat, bo wyobrażałem sobie, że pan prezydent, pokazując projekt nowego Urzędu Miasta w centrum, czyli połączenie obecnego ratusza, zbudowanie łącznika z dawną komendą policji, czyli de facto przedwojennym ratuszem, stworzy taki silny ośrodek centrum administracyjne w mieście. Kupowanie kolejnych poza centrum obiektów, no oddala tę perspektywę niestety i dlatego mam nos na kwintę w związku z tym, aczkolwiek jestem obiema rękami za pomocą dla obu uczelni.
Aczkolwiek ta część miasta też się zmienia, bo budynki przy Myśliborskiej wyremontowane służą, mieszkańcy są zadowoleni. Co prawda rzeczywiście jest urząd
ale co z dawnym ratuszem? Ma spłonąć czy się zawalić? To jest pytanie. Najpiękniejszy obiekt w centrum miasta, który został po zawierusze wojennej. Jeszcze z gabinetem burmistrza gotowym do zasiedlenia. Jeszcze z salą obrad dla radnych. Nie taką jak dzisiaj jest, że siedzimy jak w wiejskiej świetlicy. Tam akurat byłyby warunki o wiele bardziej godne dla wszystkich.
No tak, ale pytanie o remont.
60-70 milionów, panie radny.
A to ktoś sobie wyssał z palca i powiedział 60 milionów. Ja bym to wyremontował za 15, jeszcze bym zarobił.
Zabytek, nie wiem, czy na to pewno.
Może powinien pan wystartować z przetargu, chociaż jako radny to chyba nie można, tak? Dobrze, to
później. Można.
Radny zrezygnuje z mandatu, żeby
ale przykład ulicy Wróblewskiego oznacza, że wszystko można. Można zaprojektować, można wykonać, można odebrać i można zarobić. I to wszystko jedna rodzina robi. No jeszcze się obraża, jeżeli ktoś o tym mówi.
A można też odkupić od miasta budynek. Może ktoś złoży ofertę i zrobi prywatny urząd miasta. Patryk Broszko, Gorzów Plus.
Panie redaktorze, najpierw wyjaśnimy sobie, dlaczego tak duże nakłady idą na Akademię. To, co powiedział przed chwilą przewodniczący Pinkowski. Mamy niedługi okres na to, żeby uzyskać pewne wskaźniki, tak, aby utrzymać tę akademickość. I nie ma wątpliwości, że bez odpowiednich nakładów finansowych nie utrzymamy tego. I zaraz nie będziemy Gorzowem z Akademią, tak, tylko będziemy Gorzowem z PWSZ-em.
Chyba co, nie, bo nie,
co
nie
tylko i wyłącznie dyskwalifikuje, nas w kontekście zatrzymania młodych ludzi na przyszłość w Gorzowie.
Tu nie ma mowy nie rozwijać się, bo generalnie to jest jakby koniec już tej uczelni, tak? tak? Tutaj trzeba
zrobić... No to właśnie o tym mówimy, no dlatego musimy przeznaczyć środki finansowe. Jeżeli pojawiła się sytuacja, w której możemy odkupić budynek, w którym na dzień dzisiejszy funkcjonują wydziały Urzędu Miasta, na którym zaoszczędzamy 600 tysięcy złotych, czyli jak łatwo policzyć, zaraz nam się to, za kilka lat nam się to zwróci, no to dlaczego mieliśmy tego nie zrobić?
Czy to są oszczędności, bo my słyszymy, rzeczywiście słyszeliśmy takie szacunki, że kiedy Urząd Miasta byłby w jednym miejscu, to byłyby prawdziwe oszczędności, tak?
No ale zaraz. Dzisiaj, jeżeli mielibyśmy mieć urząd w jednym miejscu, to musielibyśmy wyremontować to, o czym przed chwilą pan radny Synowiec mówił, budynek za około 15 milionów, to jest jakaś odrealniona kwota. To nawet nie ma szans wyremontować 1/3 tego budynku. Jak 50 milionów się nie położy, to ten budynek nie będzie wyremontowany. Teraz proszę sobie wyobrazić, ile będziemy musieli zdjąć z innych inwestycji, chociażby drogowych, żeby wyremontować tenże budynek.
Nie, póki można sprzedać wszystkie inne budynki.
Póki co musimy posiłkować się trzema, czterema lokalizacjami dla Urzędu Miasta, bo przecież Urząd Miasta zaraz będzie, część tego urzędu będzie w Przemysłówce, tak? Czyli też w centrum miasta, niedaleko Urzędu Miasta Sikorskiego. I trzeci ten wydział będzie przy ulicy Myśliborskiej.
Koszt Przemysłówki, to też jest ciekawy temat.
Bilansujemy te koszty, staramy się jak najbardziej oszczędzać, bo przecież jesteśmy w okresie inwestycyjnym. Musimy szukać wszędzie oszczędności. Na dzień dzisiejszy nie ma szans wyremontować budynku przy ulicy Sikorskiego. I tyle.
Jerzy Sobolewski.
Miasto bez uczelni, bez studentów jest miastem biednym. To każdy sobie zdaje sprawę, miastem biednym i słabym.
I smutnym.
I smutnym i w ogóle beznadziejnym. I wszystkim nam zależy na tym, żeby rzeczywiście w Gorzowie ta akademickość istniała. Tylko to wszystko musi mieć ręce i nogi. Te wskaźniki, o których przed chwilą mówił kolega Broszko, to za chwilę będzie można sobie wsadzić co najmniej do kosza, bo jeżeli wejdzie reforma Gowina, która w ogóle spowoduje, że wszystko centralnie będzie zarządzane, że profesorowie nie będą musieli pisać habilitacji, że będzie jakaś rada, która będzie decydowała w Warszawie, kto ma być profesorem, kto nie.
Ale co to ma do jakaś akademii?
Chwileczkę. To właśnie to, o czym mówię. Jeżeli wejdzie reforma Gowina, to która przewiduje, że ma być 7
będzie
uniwersytetów.
Będzie trudniej utrzymać się na rynku uczelniom.
Dokładnie.
Tak, no
i teraz
w dobie
takim, ustawa liczy 470 artykułów.
To jest projekt.
Jest projekt i zatwierdzony przez rząd, już dodam. Jest zatwierdzony przez rząd, czyli najprawdopodobniej ta ustawa wejdzie.
Ale rozmowy cały czas trwają, jeśli chodzi. Ale wróćmy
teraz,
do Gorzowa.
I wracamy teraz, kiedy na rynku parę lat temu w Lubuskim było 40 tysięcy studentów, obecnie jest 20, kiedy Uniwersytet Szczeciński ma połowę studentów mniej, prawda? Kiedy walka jest o każdego studenta, a my w Gorzowie, mając dwie uczelnie, nie możemy się dogadać, żeby powstała jedna uczelnia porządna. I cała sprawa, o której tutaj mówiliśmy, kolega Synowiec mówi na temat tego, że nie można różnicować uczelni. Uczelnia Akademia Wychowania Fizycznego, która notabene, no, minister Rafalska też jest absolwentką tej uczelni i jakoś tak dziwnie się składa, że zapomina o tej uczelni, którą kończyła. Bo jeżeli idziemy w tą stronę, gdzie kadra naukowa, gdzie baza Akademii Wychowania Fizycznego jest kapitalna, gdzie teraz kierunki są takie, że studenci już się zaczynają pchać, sami studenci do uczelni.
No dobrze, ale
to o czym świadczy.
Ale nie możemy powiedzieć, że miasto nie wspierało AWF-u, przecież otrzymało odpowiednią...
Właśnie wspierało.
Wspierało,
tak, bo kupiło trzy obiekty.
I pamiętamy, co miasto miało dostać w zamian. Mówiliśmy wtedy o akademickości Gorzowa. Miał być lider stworzenia akademickości Gorzowa.
Pozwoli pan, że skończę.
Proszę bardzo.
Ja sam byłem za tym, żeby miasto przejęło te obiekty. Trzy obiekty, które płacąc 7 milionów za trzy obiekty, to w tym momencie one były warte kilkadziesiąt milionów. A co innego, jeżeli my bierzemy budynek, który nam jest niepotrzebny. Po co nam jest kolejny budynek dla miasta? Przed chwilą też kolega mówił. Dajemy prawie 6 milionów i praktycznie my jako radni dowiedzieliśmy się na sesji, że ten budynek będzie kupiony przez miasto, gdzie, tak jak kolega tutaj wspomniał, że 600 tysięcy rocznie miasto za ten budynek płaciło. Okej, rozumiemy te rzeczy, że uczelnia się spieszy, bo rzeczywiście parametryzacja Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła bardzo słabo postępy, jeżeli chodzi o uzyskanie akademickości. I teraz, jeżeli jest taka sytuacja, to wszyscy rzeczywiście muszą wszystko zrobić, tylko my jako radni musimy mieć tą informację. Chcemy zwołać sesję, chcielibyśmy, żeby, żebyśmy wiedzieli, jakie koszty, jakie jest zatrudnienie, jakie są kierunki, jak to wszystko wygląda.
To nie są chyba tajne dane.
To nie są tajne dane, ale my chcemy znać jedną uczelnię i drugą i porównać te, cały stan posiadania tej akademickości w Gorzowie. I dążmy do tego, żeby my te uczelnie połączyć. I tu jest nasz spór. Ja bo rozumiem. Naprawdę, jeżeli my nie będziemy szli w kierunku, bo jeżeli można zwykłą ustawą powiedzieć bez jakichś standardów powołać akademię, która nie spełnia wymogów ustawowych,
się robi
to my
ustawą,
możemy zwykłą ustawą
wszystko
również
się robi
połączyć.
Zwykłą ustawą.
Sebastian okay, to my zwykłą ustawą
panie radny, ja rozumiem, że pan jest absolwentem, a WF-u jak rejtan będzie pan bronił.
Ale nie
oczywiście ma pan
WF-u, żeby oddał tak swoją część. Jakby.
Nie, to jest tylko kwestia naprawdę
dogadania się. Proszę koledze, bo przecież do końca będzie mówił.
Dogadania się, jeszcze raz powtarzam, dwóch uczelni, dogadania się, żeby rzeczywiście powstała jedna porządna uczelnia.
Ja rozumiem, że pan radny jako absolwent tej uczelni będzie bronił jak rejtan i to jest zrozumiałe.
Ja bronię
ale
obu uczelni.
Ja rozumiem, że sprawiedliwość dziejowa polega na tym. Tadeusz Jędrzejczak odkupił obiekty za 7 milionów i wtedy była równowaga. Dzisiaj jak wzmacniamy drugą uczelnię za 5,4 to równowagi nie ma. No i to jest właśnie takie...
Ale to nie są argumenty
na tę sprawę. No i to kończy dyskusję.
Jedno zdanie, bo tak się bardzo łatwo mówi dążmy do tego, żeby te dwie uczelnie się połączyły. Ja się pytam, a co było przez ostatnie lata? Kto oponował, żeby się nie połączyć? Kto się bał z tego, że straci
a ja się pytam, jak 7 milionów miasto zapłaciło, to teraz AWF nie powinien
dążmy
zwrócić, bo
tego,
nie zrobił tego, co jest zapisane?
To czy dyskusja, trzeba finansować akademię.
Dlaczego nie zrobił? Akademickości w Gorzowie. No jest zapisane w porozumieniu, za
jeszcze
co dostał
raz,
7
jeszcze
milionów.
Jeszcze raz, jeżeli, panowie, jeżeli kierujesz się państwem
jeżeli
prawa,
się coś
jeżeli masz ustawy,
to
kieruj się ustawami, że PiS się nie kieruje żadnymi ustawami, żadnym prawem, to dlatego tak to wszystko wygląda. Gdybyśmy mieli... Wszystko...
Na koniec coś miłego.
Na koniec
panie redaktorze.
Może coś miłego, dobrze. To coś miłego też będzie.
Na każdego coś miłego.
Na razie po jednym zdaniu, jeśli chodzi o wybory. Na przykład kocham Gorzów, kiedy wystawił swojego kandydata na prezydenta.
No w maju, to jest piękny miesiąc na prezentację kandydata.
Czyli majówka jeszcze na zastanowienie, tak?
Może oczywiście, a potem będzie kandydat. Listy radnych są już kandydatów, na radnych są przygotowane.
A czy kandydat na kandydata na prezydenta siedzi wśród nas? To ten jest...
No nie wiem, siedzi, już jeden zadeklarowany. Nie, no będzie zaprezentowany w maju i tyle mogę powiedzieć.
Ale powie pan, że to na pewno nie pana osoba?
Nie chcę w ogóle nic mówić na ten temat. No jestem poważnym.
Czyli nie zaprzeczamy, nie potwierdzamy i tak dalej. Patryk Broszko, Gorzów Plus?
Jeżeli chodzi o Gorzów Plus, no to pojawiają się pierwsze rozmowy na temat budowy list, tak? No w przeciwieństwie do innych klubów jeszcze tych list zamkniętych nie mamy, toczą się dyskusje, no ale na pewno wypracujemy takich kandydatów, takie listy, żeby najzwyczajniej w świecie wygrać te wybory.
Dobrze, a jeśli chodzi o kandydata na prezydenta?
Wiele wskazuje na to, że będziemy wspierać prezydenta Łucińskiego.
Wiele wskazuje, czyli dyskusja trwa? Czy tylko pan kokietuje?
Do tego, aby osiągnął te cele, które sobie założył na początku tej kadencji, na których zrealizowanie potrzeba przynajmniej jeszcze jednej.
Tylko tak kiedyś mówiono przed wojną, że mam, mówi taki stary warszawiak, że miałem dwóch synów i mieli cele na Mokotowie.
To taki żart z branży.
Tak.
Jerzy Sobolewski.
Platforma wygra wybory. Tutaj ad vocem to, co kolega powiedział.
Ale nie mówi pan o prawyborach wewnętrznych.
Jest poważną partią i myślę, że we wszystkich dużych miastach w Polsce Platforma wygra, bo wszyscy mają dosyć, wydaje mi się, rządów PiS-u i wszyscy widzą,
ale
jak...
Ale w Gorzowie PiS nie rządzi, to
jak,
dlaczego
jak
mówi,
to
że
wygląda?
Platforma wygra?
Nie,
w Gorzowie
też rządzi. No, znowu się wtrącasz? Weź dłużej poczytaj te swoje książki jeszcze do nam. Jak się będziesz przygotowywał.
Przygląda się pan wewnętrznym wyborom? Ma pan swojego już kandydata?
Chciałem właśnie powiedzieć, 16 maja będą wyniki prawyborów w Gorzowie. Jest trzech kandydatów, którzy prowadzą debaty. Było piękne pierwsze spotkanie, naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy to stwierdzili. Wszyscy wykazali się wielką znajomością spraw naszego miasta. Druga debata będzie 14, 16 będzie głosowanie i ogłoszenie wyników. Także myślę, że będzie godny kandydat po prostu z Platformy.
A jak pan szacuje, kto jest najbliższy?
No, myślę, że na dzień dzisiejszy to wszyscy mają równe szanse. Także zobaczymy. Naprawdę to jest bardzo demokratyczny sposób, jeżeli chodzi o Platformę. Nie tam, że na Nowogrodzkiej pan prezes powiedział, Pińkowski ma być. A tu w Gorzowie jest demokratycznie, transparentnie, każdy ma prawo przyjść, spytać po swoje plany.
Dobrze. No to, pojawiło się to nazwisko. To jest, na razie jest pan jedynym oficjalnym kandydatem, tak? Bo prezydent Jacek Wycicki jeszcze...
Prezydent Jacek Wycicki się zadeklarował już.
Zadeklarował się w mediach jeszcze, tak? Oczywiście.
Też jest oficjalnym kandydatem, ale najpierw ad vocem do pana radnego Sobolewskiego, bo mówi o pięknej debacie. Tylko z tego, co pamiętam, debata polega na tym, że jeżeli mamy trzech kandydatów, każdy dostaje to samo pytanie i odpowiada. Tam każdy dostał inne pytanie.
Nie, oj, kolega się myli, bo na każde pytanie, na takie same pytanie...
Jak można porównać tych kandydatów?
Odpowiadali na takie same pytania, bo trzeba było być i teraz komentować.
A jeśli chodzi o pana zarzut, że na Nowogrodzkiej wybrano, no to powiem panu, że nie zna pan faktów, ponieważ w każdym tym mieście z 18 zostały zrobione bardzo solidne wewnętrzne sondaże i w Gorzowie, z tego co ja wiem, było 4 kandydatów. No i po tych sondażach zdecydowano... I tyle, więc także to nie było wybranie jednoosobowo jednej osoby, tylko komitet polityczny podjął decyzję na podstawie solidnych sondaży w tych miastach.
Panie redaktorze, może kończąc, powiem tylko jedną rzecz. Mówimy tylko o kandydatach na prezydenta, a może bacząc na równouprawnienie, czas, aby pojawiła się też kandydatka na prezydenta. Żeby kobiety miały reprezentanta godnego. Czas na prezydenta kobietę może nadszedł.
I w końcu uchylił pan
Rąbka godnego, to dobre.
I w końcu uchylił pan Rąbka tajemnicy, tak?
W końcu się wygadał kolega synowiec, kto będzie z ludzi dla miasta.
Czyli jednak pani Marta wchodzi w szranki, tak?
Z jakich ludzi dla miasta? Czyli może przejść przez gardło słowo kocham Gorzów.
A oni tak kochają Gorzów, jak...
Przecież to wszyscy kochamy Gorzów.
Miało być przyjemnie na koniec.
Mówcie, kocham Gorzów.
Myślę, że ten
ja
temat
tego oczekuję od was w kampanii wyborczej. Powinniście głośno mówić, kocham Gorzów.
Tak, tak.
No, ale to nie szczere z waszej strony.
Ale każdy z panów, jak tu się nie przestaje na swój sposób,
kocha. Szczerości, bo...
Panowie, a kto wygra mecz? Jutro? Nie, jutro, tak, jutro,
Polska.
W niedzielę. Nie, mówimy o meczu ze Jaskółkami. Jerzy Synowiec, zacznijmy od pana.
Tarnowskie Jaskółki są najsłabszym zespołem w lidze. No nie do końca. W gruncie rzeczy. I niewygranie z nim byłoby i grzechem, i krzywdą. Nie ma co się oszukiwać, będzie pogrom.
Jak widzę,
oczywiście Tarnowian.
Jak widzę, jak Niki jeździ, to nie jestem tak pewny, czy
Niki jest jeden, a dwóch żużlowców nie jest w stanie wygrać meczu.
Lindgren też jest dobry.
No, ale Lindgren tam nie jeździ.
A kto?
Nikogo, poza Pedersenem i Kanelbiera.
A Lindgren tam nie jeździ? Nie.
Patryk Brzeszko. Nie. Lindgren jeździ w Częstochowie.
Rzeczywiście.
Czy może tak, gdyby nie te kontuzje, to rzeczywiście nasze kontuzje, to spodziewałbym się pogromu, ale mając na uwadze to, że nieobecny będzie i Waculik, i Karczmasz, to może będzie mecz bardziej obfitujący w emocje, czego sobie i państwu kibicom życzę.
Z happy endem emocji oczywiście.
Oczywiście, że tak, bo nie mam wątpliwości, że w pełnym składzie, jak pojedziemy do Tarnowa, to tam wygramy i zdobędziemy 5 punktów na Tarnowie.
Sebastian Pienkowski. Chociaż Tarnów na swoim torze jest groźniejszy niż Grudziądz w tym roku.
No, przeciwnika nigdy nie wolno lekceważyć, no ale myślę, że tutaj panowie, którzy dużo lepiej się ode mnie znają, jeśli tak prognozują, to ja też mam nadzieję, że tak będzie.
Czy kandydat na prezydenta w Gorzowie musi się znać na żużlu? No to jest dobre pytanie polityczne.
No, Jerzy Sobolewski.
Unia Tarnów nie jest takim słabym zespołem, bo przypomnę, w ostatniej kolejce sprała Toruń i to bardzo wysoko. Na pewno mecz będzie uważam, że zacięty, ale oczywiście Stal wygra, to nie ulega wątpliwości. I mam nadzieję, że już następny, bo będzie potem przerwa, mam nadzieję, że już chłopcy wyleczą kontuzję i w pewnym składzie dopiero Stal pokaże swoją moc.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę. Tak, panowie. Mocno wczoraj Falubas przegrał w Lesznie.
No właśnie, o tym też powinniśmy. Bardzo nas to smuci, że Falubas przegrał wczoraj.
Tak właśnie widzę. W politycznym podsumowaniu tygodnia udział wzięli Sebastian Pienkowski, przewodniczący Rady Miasta Prawa i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Jerzy Sobolewski, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo, życzę pięknej, słonecznej majówki i wszystkiego najlepszego.
Jerzy Synowiec, kocham Gorzów.
Kocham Gorzów, bardzo.
Patryk Broszko, Gorzów Plus, dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu i wszystkiego dobrego na tę majówkę.
Daniel Rutkowski, miłej soboty.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.